Ślady Pegaza. I zgodnie z zapowiedzią w studiu Karolina Winiarska, pisarka, właścicielka wydawnictwa Diamenty. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo się cieszę, że cię widzę. Tutaj w studiu nie widziałyśmy się już pół roku,
tak.
A tyle się wydarzyło. To zaraz będziemy o tych wydarzeniach opowiadać. Na początek o tym ostatnim, czyli o wydarzeniu pod tytułem Targi Książki Regionalnej. Po raz pierwszy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie takie przedsięwzięcie zorganizowała i ty w swoich mediach społecznościowych pięknie o tym wydarzeniu opowiedziałaś. Czyli było dobrze, było warto.
Przede wszystkim było warto i uważam, że to było bardzo potrzebne wydarzenie. Ono tak troszkę niepozornie brzmi, tak może troszkę niepozornie się też zapowiadało, bo ciężko było sobie wyobrazić, co to w ogóle może być i czego to wydarzenie może dotyczyć. Natomiast rzeczywiście organizatorzy, biblioteka miała świetną intuicję i nosa do tego, czego potrzebujemy i co my jako czytelnicy, jako mieszkańcy Rzeszowa chcielibyśmy na tych targach odnaleźć. To było, targi może to nie jest odpowiednie słowo, ja bym powiedziała, że to było spotkanie.
Tak.
To było spotkanie twórców, tych, którzy tutaj tworzą.
Którzy są z nas, którzy
są
obok nas mieszkają i
są
piszą.
Są z nami
właśnie.
Cały czas, są obok nas, czasami są jednymi z nas, więc to była genialna okazja, żeby się spotkać, żeby spojrzeć sobie w oczy, żeby porozmawiać i żeby pobyć razem i poczuć, że rzeczywiście tworzymy coś razem, osobno, ale mimo wszystko jesteśmy w tym wszystkim połączeni i robimy coś dla regionu, dla województwa, dla miejsca, z którego pochodzimy. I to też mieliśmy takie poczucie połączenia i jedności.
Czy łatwo się żyje tuż obok ludzi, dla których się pisze? Którzy
cudownie.
Cię rozpoznają na ulicy na przykład? W
sklepie? Cudownie, bo wtedy namacalnie czuję to moje pisanie i namacalnie mogę się do tego pisania odnieść i namacalnie czuję, że mam odbiorcę, że jest ta osoba po drugiej stronie książki. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy książka wychodzi z drukarni, ja ją rozsyłam później dalej, to tak troszeczkę nie wiem, co się z nią dzieje. I ten, wiem, że jest czytelnik, ale on jest taki dla mnie trochę abstrakcyjny. On jest bardziej w mojej głowie, ja sobie mogę go wyobrażać.
Ewentualnie w mediach społecznościowych,
dokładnie.
Prawda?
Natomiast jeżeli piszę tutaj o Rzeszowie, w Rzeszowie i ten mój czytelnik jest też z Rzeszowa i on do mnie podchodzi, możemy sobie spojrzeć w oczy, dotknąć się, przytulić, to wtedy to wszystko nabiera głębszego, ale takiego realnego sensu. Ja widzę, ja czuję tego czytelnika, on widzi i czuje mnie i wtedy rzeczywiście mamy takie poczucie, że jesteśmy razem i że przede wszystkim jesteśmy.
Ten regionalizm bardzo mocny jest w twoich książkach. Ten Rzeszów to jest takim pępkiem świata, można by powiedzieć.
Tak, to jest taki punkt wyjścia. Od Rzeszowa się zaczyna i często na Rzeszowie się też kończy. Ja trochę celowo już w pewnym momencie zostałam przy tym Rzeszowie, bo rzeczywiście to jest taka ta moja cegiełka, którą chcę temu regionowi oddać. Temu miejscu, w którym się właśnie dobrze czuję, które mnie dobrze przyjmuje jako autorkę, które dobrze przyjmuje moje historie. I to jest taka moja forma wdzięczności i ukłonu do tych ludzi, którzy są z regionu. No bo wiem, że ważne jest dla nich i ciekawe, i interesujące czytanie o miejscach, które znają.
Tak, nawet czasami sama tak mam. Zatrzymuję się przy tych fragmentach, żeby sobie jeszcze bardziej przywołać w pamięci, jak to konkretne miejsce przy ulicy Jagiellońskiej na przykład wygląda. W jednym z postów napisałaś, dlaczego Rzeszów, dlaczego o nim piszesz? Bo to miasto, które kryje w sobie więcej niż widać na pierwszy rzut oka.
Dokładnie tak. To jest takie niepozorne trochę. Może nie jesteśmy tak świetnie rozpoznawalni jak Kraków, Warszawa czy Wrocław. Natomiast to miasto ma w sobie wiele uroku, wiele do zaoferowania. Tylko trzeba rzeczywiście się troszeczkę zatrzymać i zyskuje zdecydowanie przy głębszym, lepszym poznaniu. I mam nadzieję, że może ktoś, kto jest spoza Rzeszowa, z drugiego końca Polski, rzeczywiście zaświta może mu myśl, że może warto tutaj przyjechać, może warto zajrzeć, może warto się przekonać i sprawdzić, co ten Rzeszów kryje. A kryje dużo.
Bardzo dużo. I pięknie o nim piszesz w każdej swojej praktycznie książce. To za moment będziemy rozmawiać o tej książce najnowszej pod tytułem Ostatni element.
Ślady Pegaza.
Ostatni element to najnowsza powieść Karoliny Winiarskiej. Na okładce są puzzle. No bo to...
Puzzle i kobieta.
I kobieta, tak. Puzzle są żółte. Kobieta jest w takiej niepewności nas trzyma, tak bym to ujęła. Są też motyle, jest okno. I już wiemy, że to jest książka, która sporo tajemnic kryje, bo tak rzeczywiście jest. Skąd ci się wzięły puzzle?
Chciałam mojej bohaterce nadać taką nieoczywistą cechę, która by ją wyróżniała na tle innych moich bohaterek, ponieważ dałam jej dużo z takiej osobowości, która mogłaby się nie wyróżniać. Ona jest taką trochę wycofaną, spokojną osobą.
Taką zwyczajną dziewczyną.
Dokładnie. Więc chciałam jej dać taki
jak my wszystkie.
Element właśnie, który by ją trochę wyróżnił. I tak się zastanawiałam, co może być takiego unikatowego. No, nie oszukujmy się, też jestem autorką, więc chciałam, żeby mi się to fabularnie dobrze spięło. I tak sobie pomyślałam, że właśnie chyba dobrze by było na przykład z puzzlami, bo dzięki temu mogę metaforycznie to podciągnąć pod całą akcję i mogę nadać temu kilka płaszczyzn. Więc tak mi się trochę to wszystko pospinało razem. No i poukładałam te moje puzzle w tej fabule. No i wyszedł ostatni element.
No tak, bo tutaj jest układanie historii rodziny, prawda?
Tak, dowiadywanie się krok po kroku. To są właśnie te takie puzelki, dlatego tak mi się te puzzle tutaj świetnie skomponowały z treścią. One są takie i dosłowne, i symboliczne. I na końcu rzeczywiście mamy cały obrazek. Ten ostatni puzzle, ostatni element to jest właśnie to, co dopełnia i to, co zyskuje nasza bohaterka na koniec powieści.
To o puzzlach teraz jeszcze porozmawiajmy, bo pewnie w wielu głowach rodzi się teraz pytanie, czy Karolina Winiarska układa puzzle?
Nie. Ale Karolina Winiarska miała dwójkę dzieci, które lubiły puzzle, znaczy jedno tylko w sumie, córka bardziej, więc układałam z córką te takie duże, kolorowe misie, kotki, pieski i rzeczywiście to układałyśmy. Natomiast jestem bardzo niecierpliwa, nie lubię takich rzeczy dosłownych, takich małych, które trzeba układać, wymagających precyzji.
Tak, myśleć.
Mnie już oczy bolą, tak, ja już jestem zmęczona, już jestem zirytowana, więc bardzo krótko zawsze córce pomagałam w tych puzzlach, ale oczywiście starałam się, układałam. Ten etap mam również tak w swoim życiorysie.
Ale to też coś podobnego jest tutaj, bo przecież Aurorę z mamą właśnie łączyło to układanie puzli, prawda?
Może właśnie stąd to wzięłam. Może to jest trochę taka trochę autopsja, może to jest właśnie ten element mojego własnego życiorysu. Nieświadomie, pani redaktor, rzeczywiście. Pani redaktor zauważyła, że nieświadomie użyłam tego elementu, który rzeczywiście łączy matkę z córką. To jest ten taki moment, że siadałyśmy. Ja już potem jej tylko kibicowałam i tu chyba jest coś podobnego.
Bo to też jest właśnie książka o relacji matka-córka.
Bardzo dużo poświęciłam tej właśnie kobiecej relacji. Gdzieś tam ci mężczyźni się majaczą w tle tutaj w tej historii, natomiast na pierwszy plan wychodzi relacja ta taka najmocniejsza, rodzinna matki z córką.
Nie są to relacje łatwe. Wiele z nas o tym wie.
Myślę, że właśnie to są takie relacje, że każda z nas kobiet ma jakieś doświadczenie na ten temat, ma jakąś opinię, więc każda może w pewnym sensie się odnieść do tego tematu. Nie jest to temat abstrakcyjny, nie jest to temat nam obcy, więc chyba tym bardziej wydaje mi się, że jest bliski dla chyba wszystkich kobiet.
Mamy Aurorę, która w centrum Rzeszowa prowadzi sklep z puzzlami.
Ma puzzlarnię, tak, sklep z puzzlami. Rzeszów oczywiście w centrum Rzeszowa, w kamienicy. Tutaj już bez takich konkretów, tutaj nawet nie miałam na myśli żadnego konkretnego budynku, bardziej mi chodziło o ten zarys tego miasta i tego centrum tego miasta, że tak jakby dzieje się to w samym sercu Rzeszowa i ona z tego serca Rzeszowa wyrusza a właśnie za tym sercem trochę dalej.
A wyrusza dalej, ponieważ przychodzi pewna tajemnicza kobieta i przynosi jej zdjęcie.
Przynosi jej zdjęcie i okazuje się, że czasami niepozorne, przypadkowe spotkanie. No, w przypadku tej starszej klientki to nie było przypadkowe. Dla Aurory to było przypadkowe. Ale okazuje się, że są takie momenty w naszym życiu, które sprawiają, że jak efekt domina. Gdzieś potem się coś wydarza, zadzieje w nas i musimy pójść dalej za tym tropem. I rzeczywiście ta klientka z tym zdjęciem wywołuje takie pierwsze wspomnienia, czy pierwszy dyskomfort właściwie, który Aurora zaczyna czuć na temat swojego życia, swojej egzystencji, ona zaczyna czuć, że jest coś więcej.
Co sobie przypomina,
coś jest pod tą płaszczyzną, tak, mm-hmm. że to nie jest wszystko tak naprawdę, co ona ma i skąd ona pochodzi. I ona zaczyna troszeczkę intuicyjnie iść za głosem właściwie takich niejasnych wspomnień, bo te pierwsze wspomnienia, myśli, ona nawet nie jest pewna, czy to jest jej na pewno, czy to się wydarzyło, czy to nie jest wytwór jej wyobraźni, ale jednak idzie za tym głosem intuicji. To jest ten pierwszy krok i uważam, że to jest właśnie taki bardzo ważny, tak naprawdę chyba najważniejszy moment w jej całym rozwoju. Oczywiście ona potem te kolejne puzzle odkrywa, te kolejne elementy, ale ten jest przełomowy i ten jest najważniejszy, żebyśmy nie zgubiły tego głosu na początku, który nam każe w którąś stronę coś gdzieś pójść, który nam coś podszeptuje. Ona go nie mogła go oczywiście uciszyć, ona tego nie zrobiła. Ona za tym głosem...
To był bardzo niewygodny głos przecież.
Bardzo niewygodny, który wyrywa nas z życia, które mamy poukładane, jak ona miała te pudełka z tymi puzzlami na tych półkach poukładane. Ona już się dobrze czuła, ona się odnalazła w swojej rzeczywistości. Może nie była to rzeczywistość, o której marzyła, ale to była rzeczywistość, w której się dobrze czuła. I nagle rzeczywiście ma tą odwagę. Ja wiele razy nie miałam odwagi pójść za tym głosem serca, intuicji i wyjść z tej strefy komfortu, żeby troszeczkę ten dyskomfort poczuć bardziej. Ona to zrobiła, czyli tutaj troszeczkę też może tak z autopsji dałam jej to, czego mi czasami brakowało i coś, co może też zachęci dzięki temu czytelniczki, że czasami warto pójść za tym takim niejasnym, niepewnym, delikatnym, cichym głosem, idź sprawdź, co się tam kryje.
A może się kryć bardzo dużo, tak jak w przypadku Aurory, bo wtedy okazuje się, że docieramy do miejsc, gdzie nigdy nie byliśmy, a te miejsca okazują się miejscami naszymi. My mówimy tak bardzo oględnie, bo nie możemy przecież spoilerować.
Ale mamy w tym wprawę.
Mamy, świetnie nam idzie. Mówię,
tak,
rozmawianie.
Tak powiedzieć, żeby nie powiedzieć.
Ale rozmawiamy o książce. Ostatni element.
Dokładnie tak.
Chociaż jakieś jeszcze imiona przywołajmy tutaj. Mamy rodzeństwo, mamy Zuzę i Igora.
Tak
jest. Ich właśnie spotyka Aurora, szukając swoich korzeni, jak powiemy.
Tak, no to, korzenie, tak.
O korzeniach to
Możemy powiedzieć. Spotyka rodzeństwo zupełnie inne. Też tutaj chciałam trochę pokazać właśnie tą różnorodność w relacjach rodzinnych, tą dynamikę tych relacji. Oni się okazują ważnym elementem też tej całej historii, tej całej układanki. Oni jej pomagają i gdzieś tam razem idą przez tą drogę, do której tak trochę nieświadomie zaprosiła ich Aurora. I okazują się niezbędni w tej całej układance i bardzo ważni.
To za chwilę opowiemy więcej o Igorze, bo to jest postać, która, nie ukrywam, ogromnie mnie zainteresowała. Ślady Pegaza. Karolina Winiarska gości w naszym studiu. Rozmawiamy w tej chwili o powieści Ostatni element, najnowszej książce naszej rzeszowskiej pisarki. O Igorze opowiedzmy. To jest fantastyczna postać. Bardzo ciekawa.
Igor to ja. Ma dużo Igor. Dlatego
Igorowi, tak go polubiłam.
Tak, dałam Igorowi bardzo dużo z siebie. Chciałam troszeczkę pokazać takie osoby wycofane, takie osoby, które
introwertyczne.
Żyją... Introwertyczne. Mm-hmm. No trochę na swoich zasadach, które trochę nie pasują do ogólnie przyjętych norm, do społeczeństwa, którego to społeczeństwo czasami męczy.
Albo często męczy.
Tak. Tak grzecznie chciałam. Tak. Chciałam go troszeczkę pokazać z innej strony, z innej perspektywy, jego perspektywę pokazać przede wszystkim i trochę się właśnie nad taką osobą pochylić, ale w takim pozytywnym sensie. Trochę przybliżyć innym osobom ten typ osobowości właśnie. I śmieję się, że rzeczywiście dużo dałam Igorowi z siebie. Może dlatego łatwo mi było go kreować i łatwo mi było go stawiać przed różnymi sytuacjami i sobie wyobrażać, jak on by się mógł zachować, bo tak naprawdę w większości przypadków ja bym się zachowywała pewnie podobnie. Ale to był taki celowy ukłon z mojej strony w stronę właśnie osób, które świadomie lub nieświadomie mają odwagę właśnie trochę żyć po swojemu i nie iść z tym prądem, czasami pod prąd.
Igor na przykład nie przyjmuje bardzo lukratywnej propozycji.
Tak. Tak, dałam to na początek, żeby właśnie pokazać, do jakiego stopnia tak naprawdę on swoją, to wygodę, ale nie w kontekście egoizmu, tylko tak jakby swój
on
sposób
siebie chroni,
życia,
ja tak to
tak,
widzę.
Mhm. Bierze, nie patrzy tak naprawdę na konwenanse, nie patrzy na to, co wypada, czego nie wypada, zna siebie, jest świadomy siebie, jest świadomy swoich własnych potrzeb i możliwości i nie ugina się pod niczyimi oczekiwaniami, i przychodzi mu to tak nawet dosyć, powiedziałabym, chyba łatwo. I pokazuje, że można, że nic takiego się nie stało. Rezygnuje z tej posady bardzo prestiżowej.
Bo jest wybitnym naukowcem.
Tak, otwierającej mu wiele drzwi. Po to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, bo gdzieś tam na końcu, tak jak ja, wychodzi z założenia, że tak naprawdę to my sami zostaniemy z naszym życiem i będziemy oceniać, czy dobrze przeżyłem tak, jak chciałem to życie i czy jestem z tego życia zadowolony. I dokonując takiego wyboru, rezygnując, myślę, że Igor gdzieś tam na końcu tego swojego życia powie, że dobrze zrobiłem, ja byłem zadowolony.
Ktoś zresztą powiedział, że sztuką nie jest przyjmowanie wszystkich propozycji, tylko odrzucanie, wybieranie, rezygnowanie.
Dokładnie tak. Boimy się czasami, czy wypada, czy nie, tak. Czy mi się ta okazja jeszcze powtórzy, czy mi się nie powtórzy, co sobie ktoś pomyśli. Jest nam czasami wstyd, czy niezręcznie komuś po prostu odmówić.
Czasami nam się wydaje, że już nigdy w życiu nikt nam niczego nie zaproponuje.
Dokładnie tak. I że to jest koniec świata. A na przykładzie Igora właśnie chciałam pokazać, że absolutnie nie. Igor odmówił tej propozycji, pootwierał się na inne nowe wydarzenia w życiu prywatnym i nagle się okazuje, że te jedyne drzwi, które zamyka, otwiera kolejne.
Ale nas kusi, znaczy mnie przynajmniej, żeby coś więcej powiedzieć, ale nie powiemy, żeby Państwu nie powiemy. Przyjemności nie odbierać, ale opowiemy o siostrze Igora teraz.
Ona też jest właśnie taka trochę nie idąca pod prąd. Ona z kolei się nie może za bardzo odnaleźć. Cały czas to jest taki szukająca swojego głosu, swojego życia, swojej ścieżki kobieta, młoda. I pod tym względem wydaje mi się, że są podobni, że tak trochę do tego społeczeństwa czują, że nie pasują, a wiedzą, że nie chcą się zgodzić na te ogólnie przyjęte trendy i schematy, które mają narzucone. No, oni żyją też tutaj, celowo dałam tą mniejszą społeczność, która tak bardzo czasami nachalnie próbuje coś narzucić i bardzo
mówi,
tak,
co wypada, co
tak,
nie wypada, jak trzeba
ogranicza
żyć.
Nam nasze wybory i gdzieś tam bardzo czasami w cudzysłowie agresywnie wchodzi w te nasze decyzje, więc oni właśnie z tej takiej miejscowości pochodzą i tak troszeczkę się czują. I rzeczywiście Zuza nie potrafi się znaleźć, próbuje, wie, że właśnie nie chce żyć tym schematem przyjętym przez społeczność, tylko że ona jest na początku tej drogi. Igor już wie, czego chce albo czego nie chce, a Zuza dopiero sobie szuka.
I ci młodzi, fantastyczni ludzie próbują dojść do źródeł pewnej historii, historii rodzinnej. Bardzo ważne jest w twojej książce, w tej akurat, zresztą tak sobie myślę, że w każdej, to, żeby wiedzieć, skąd się pochodzi, jakie są nasze korzenie. Ta nasza tożsamość jest niezwykle istotna.
Tak, i okazuje się, że nawet jak wydaje nam się, tak jak Aurorze na początku, że tego nie potrzebuje, to tak naprawdę ona to spełnienie, czy tę taką pełnię życia odzyskuje dopiero, kiedy się dowie o tym swoim pochodzeniu i o tej swojej tożsamości. I okazuje się, że nawet na takim poziomie nieświadomym my tego potrzebujemy i gdzieś tam podświadomie do tego dążymy, bo ona przecież idąc za głosem intuicji właśnie szła za głosem, żeby te korzenie poznać jednak, żeby to wszystko zrozumieć i zobaczyć i poczuć tą pełnię, może poczuć tą więź z przodkami, może poczuć zrozumienie. Dzięki temu ona inaczej może spojrzeć na relacje z bliskimi kobietami, no bo tutaj to najmocniej wybrzmiewa akurat w tej powieści. To daje jej trochę szerszy kontekst. To jej ułatwia życie z własnymi emocjami i z własną oceną. Więc to poszukiwanie tożsamości jest potrzebne właśnie do tego, żeby lepiej zrozumieć to, co dostajemy tak naprawdę w życiu, w spadku właśnie po tej rodzinie.
Nawet żeby lepiej siebie zrozumieć, dlaczego ja jestem taka.
Dokładnie, dlaczego jestem taka, skąd to mam, dlaczego to mam, no i teraz pytanie, co z tym zrobię.
Tak, i odpowiedzi na te wszystkie pytania są w książce Ostatni element. Powiedz, jak ci się pisało tę powieść?
Bardzo dobrze. Bardzo szybko. Ja ją chciałam, ona tak mi się marzyła, żeby była właśnie w okolicach 8 marca wydana na Dzień Kobiet, bo była dla mnie taka bardzo kobieca. Wydaje mi się, że ona jest jedna z takich bardziej kobiecych, bo tutaj te relacje kobiece chyba najmocniej wybrzmiewają i wysuwają się na pierwszy plan. Nie miałam większych problemów, o dziwo, z fabułą. Szło mi to dosyć, te elementy mi tutaj pasowały i szło mi to dosyć lekko. Ale jednocześnie cały czas gdzieś tam starałam się czytelnika zaskakiwać i
no proszę pani, i to zaskakujesz mocno w pewnych momentach. Tak. Myślę, ale co tu się wydarzyło?
No właśnie tak troszeczkę chciałam się tutaj z tym czytelnikiem pobawić, żeby te puzzle, układanie tych puzzli w tej historii było taką rzeczywiście przyjemnością, zaskakującą. Bałam się troszeczkę, ja się w ogóle boję w mojej twórczości, że ta przewidywalność może tak czasami troszeczkę tą nudą powiać dla czytelnika. Więc tak trochę się tej przewidywalności boję, a nie mogę do końca od niej uciec, no bo no nie wymyślę nie wiadomo czego. Tutaj nagle się nie pojawią kosmici w tej książce, żeby odwrócić jakoś i zrobić zwrot akcji. Więc na tyle, ile mogę sobie pozwolić, to chcę się z tym czytelnikiem bawić, ale w tej powieści jakoś tak nostalgicznie mi się to wszystko pisało, że ta zabawa była dla mnie bardzo przyjemna.
Czyli są zagadki, są zwroty akcji. To temat zagadek będziemy kontynuować w ostatniej naszej rozmowie. Ślady Pegaza. Widziałam coś, czego państwo nie widzieli i zobaczą pewnie dopiero jesienią.
Jesienią, tak. Trzymamy kciuki za jesień.
Okładka najnowszej powieści, jeszcze nowszej od Ostatniego elementu, Karoliny Winiarskiej. I uwaga, uwaga, a propos tych zagadek, to będzie kryminał.
Kryminał, ale taki bardzo delikatny w moim stylu, ponieważ nie jestem fanką takich bardzo brutalnych jakichś historii. To będzie kryminał w stylu Agaty Christie.
No i tak, kochamy takie.
Lata 30, też się trochę cofnę. Jest oczywiście Rzeszów, jest bohaterka, która wyjeżdża z tego Rzeszowa. Zdradzę, że na Jamajkę wypływa statkiem. I tam się dzieją różne dziwne rzeczy. I
ona... Przypuszczam, że jest morderstwo.
Tak. No jak to w kryminale, to tak ktoś musiał jednak, musiała być ofiara. I rzeczywiście dziewczyna stara się to rozwiązać. Także jest po redakcji książka, okładka, tak jak pani redaktor widziała, jest.
Piękna,
jest duża szansa, że po prostu, no nie chcę tutaj takich słów użyć, ale taka ta moja zmora, po prostu mój kamień u nogi.
Rozwinijmy ten wątek, bo to, jak dużo słów rzuciłaś pod adresem tej książki różnych, to pod żadnym, tak, pod adresem żadnej tyle nie rzuciłeś.
Ta książka kosztowała mnie tyle zdrowia, tyle wysiłku intelektualnego, tyle nerwów, tyle emocji, bo to jest książka, która po 11 książkach takich napisanych obyczajowych, gdzie już się naprawdę poczułam komfortowo, nagle się okazało, że wzięłam się za książkę, która we wszystkim, na każdej płaszczyźnie jest dla mnie zupełnie nowa i zupełnie inna. I pospinanie tych wątków. Ja tutaj nie mogłam sobie zmienić fabuły nagle w połowie książki, tak jak mogłam to w Ostatnim elemencie zrobić. Znaczy ja zmieniłam oczywiście, tylko ja musiałam potem przeformułować cały początek książki. Ta pierwsza część w ogóle musiała zostać przepisana przeze mnie. Więc rzeczywiście ta książka kosztowała mnie mnóstwo różnych rzeczy. Ale gdzieś chyba na koniec mam taką troszeczkę nutkę satysfakcji, że się nie poddałam, że miałam wiele momentów, żeby zarzucić ten pomysł, żeby przestać. Nie poddałam się. Jestem ciekawa, jak ta moja odsłona się spodoba i jak ja się będę czuła jako autorka właśnie kryminału w tej odsłonie.
Bardzo to jest ciekawe i to jest bardzo spójne z tym, o czym rozmawiałyśmy, o tym wychodzeniu ze swojej strefy komfortu.
Tak, właśnie to jest chyba ten taki element nieodłączny naszej egzystencji, cokolwiek nie robimy. Gdzieś tam na pewnym etapie musimy z tego komfortu, z tej strefy wyjść. Wyszła Aurora w swoim życiu, wyszłam ja jako pisarka w swoim pisarskim życiu, więc co jakiś czas coś się takiego wydarza, co nas popycha do przodu. No i teraz pytanie, czy podejmiemy to wyzwanie, czy weźmiemy tą rękawicę i zaczniemy działać. Ja trochę naśladując Aurorę, po podjęłam się wyzwania napisania tego kryminału, bo gdzieś tam to we mnie się tliło bardzo długo. Ja się cieszę, że się z tym zmierzyłam, że zobaczyłam w ogóle, jak to jest. Nie wiem, czy jeszcze napiszę kolejną część, czy
to musi się okazać,
czy nie.
Jak świat przyjmie.
Ale mam taką dumę z siebie i taką wdzięczność do samej siebie, że tego pomysłu nie porzuciłam, że nie porzuciłam tego swojego mniejszego marzenia literackiego i stawiłam czoła tym swoim demonom, ograniczeniom, temu swojemu komfortowi również. Także to była trudna droga, pisanie tego kryminału. Już dawno żadnej książce nie poświęciłam tak dużo czasu i tak dużo energii, ale jestem zadowolona z siebie, że się tego podjęłam.
Ale powiedz, te trudności brały się z tego, że nie byłaś pewna?
Tak.
Czy w dobrą stronę idziesz?
Chyba tak.
O to chodzi?
Chyba tak. Tak, no bo generalnie...
Bo przecież powieści obyczajowe to...
Tak, wiem jak pisać fabuły. Mam taką dużą wiedzę teoretyczną, tak. Bo mnóstwo książek przeczytałam na ten temat. Mnóstwo... Z wieloma osobami rozmawiałam. Szkoliłam się. Ja wiedzę techniczną mam. Natomiast rzeczywiście ten dyskomfort, no nie oszukujmy się, no był w mojej głowie. Tak, był w mojej głowie, bo w głowie jestem autorką powieści obyczajowych, a nie autorką kryminału. I gdzieś tam taki siedział chochlik, który mówił, że to jest słabe, to nie dasz rady, to jest złe, zostaw to, zostań w tym obyczaju. I chyba ta walka z tym chochlikiem tak naprawdę kosztowała mnie tyle wysiłku, żeby ten głos uciszać i z tym dyskomfortem, bo ja czasami pisałam w dyskomforcie, bo ja czasami się mierzyłam, wiedziałam, że scena jest trudna, muszę ją jakoś pociągnąć, żeby tą intrygę kryminalną zachować, a tutaj słyszałam, że przecież nie robiłaś tego nigdy. Nie wiadomo, czy jesteś w tym dobra. Więc musiałam trochę pokonać siebie. I chyba ta walka.
Wewnętrznego krytyka.
Wewnętrznego krytyka, tak, tego chochlika, który nie odpuszczał.
Co ci pomogło? Co spowodowało, że to jest wielki sukces, patrząc na te trudności, że dokończyłaś tę książkę?
Znak zodiaku, jestem baranem.
Czyli uparta.
Mam takie coś, że bardzo rzadko odpuszczam. Mogę się załamywać, mogę płakać, mogę kolana mieć obdarte wszystkie, ale generalnie zawsze staram się dokończyć sprawę, sytuację, książkę. I tutaj rzeczywiście chyba ten mój taki wrodzony upór, bo na pewno nie komfort pracy i na pewno niepewność, że mi to idzie dobrze i że wszystko będzie dobrze. Absolutnie nie to. Wydaje mi się, że po prostu taki mój charakter, winiarska, ogarnij się do roboty, nie jesteś słaba, dasz radę.
W którym momencie wiedziałaś, że to się uda, że dasz radę dokończyć? Przy jakiej scenie, oczywiście nie powiem, jaka to była dokładnie scena, ale przy jakiej części, w ilu procentach książki,
nie, bo się
kiedy
skupiłam,
byłaś?
Tak, nie, bo się skupiłam na tym, że w którym momencie poczułam, że to się uda i ja jeszcze nie czuję, że to się udało. W sensie, ona jest już po redakcji.
Ale że dokończysz. Bardziej o to mi
że
chodzi.
Dokończysz. To ja już wiedziałam na początku. Ja się zawzięłam, że ja to skończę, tylko nie wiedziałam, czy ja to wydam. To tutaj była ta kwestia. Tak, okay. Bo na szczęście mam ten komfort, że mogę zdecydować, czy komfort. W sumie teraz nie wiem, czy to jest błogosławieństwo, czy przekleństwo, bo czasami sama siebie mogę sabotować, sama siebie mogę tutaj powstrzymać od wydania i się sama nie wydać. Ja wiedziałam, że ja ją skończę, bo ja siedziałam nad tym plikiem bardzo długo i ja miałam rozrys w głowie. Ja wiedziałam, co się wydarzy, ja wiedziałam, co powinnam po kolei napisać. Tylko nie wiedziałam finalnie, co ja z tym zrobię. To była kwestia właśnie tego, tej mety. Co będzie tą metą? Czy napisanie ostatniej kropki, po prostu pokazanie samej siebie, napisałaś i okej, i tyle ci wystarczy? Czy pójście krok dalej, napisałaś, to teraz wydaj i zobacz, co z tego będzie.
To kiedy postanowiłaś wydać? Kiedy już napisałaś?
Kiedy napisałam i kiedy poczułam taką właśnie bardzo dużą dumę z siebie i taki triumf z samej siebie nad samą sobą. I wtedy chyba w takim ferworze tego triumfu, tych emocji stwierdziłam, dobra, no to wysyłam swojej redaktorce. Oczywiście jeszcze tą potem książkę wiele razy poprawiałam, ja do niej wracałam. To chyba też jest najwięcej razy poprawiana przeze mnie moja książka, zanim została wysłana do redaktorki. Ale jak już ją wysłałam to Basi, to już wiedziałam, że nie ma odwrotu i wiedziałam, że jak już Basia też włoży wysiłek w redakcję nad tą książką, no to będzie musiała być wydana, no bo nie zrobię tego osobom zaangażowanym już w tworzenie tej historii, w jej kreację, żeby z tego rezygnować.
Wspaniale, że opowiadasz o tym procesie twórczym, który bywa bardzo trudny, jak słyszymy.
Bywa bardzo trudny. ale daje dużo takiej satysfakcji i chyba takiego właśnie rozwoju, takiego poczucia siły, że jeżeli dam radę, to znaczy, że po prostu potrafię dać radę w różnych sytuacjach, również z kryminałem, i że na końcu powstanę z tych kolan. Powstałam.
Powstałaś.
Wysłałam
tak.
Basi. Basia
przeczytamy.
Przeczytała.
I my przeczytamy.
I
już
Basia nawet powiedziała, że jej się podobało.
Aha.
Tak. I że obstawiała innego mordercę, więc chyba to dobrze.
To
nie?
Bardzo dobrze. Najgorzej, ja w połowie się domyślam, kto
tak,
zabił.
Tak, więc chyba jest, nie jest źle.
Czy odpoczywasz czasami? Teraz będziesz miała taki czas, bo jesteś przecież też nauczycielką po końcu roku, zakończeniu roku szkolnego.
Ciężko nazwać, co jest dla kogo odpoczynkiem, bo na pewnym etapie praca, pisanie, niby praca, no ale jest też dla mnie odpoczynkiem, okay. Więc to u mnie jest takie
wszystko
płynne.
O ile nie jest
to kryminał. O ile to jest kryminał, tak. Ale zaraz po tym kryminale to od razu zdradzę. Prawie skończyłam pisać drugą część Meksyku, komedii. Po prostu
wspaniale.
Tak potrzebowałam odpoczynku i takiego lekkiego tonu obyczajowego, komediowego, że się wzięłam za komedię. I to jest właśnie dla mnie ten odpoczynek. Czyli po tym kryminale pisałam komedię. Fizycznie pewnie odpocznę teraz tak. Jestem nauczycielką i wokół tego skupia się moje tak jakby główne życie zawodowe, więc na pewno to będzie czas na taką regenerację fizyczną. Gdzieś tam odpocznę od tych obowiązków, tak, codziennych. Ale na pewno będę wtedy mogła tą energię zużyć, skupić na czymś innym, co daje mi dużo, dużo satysfakcji. Natomiast takiego odpoczynku, żebym całkowicie się odcięła, czy od mediów społecznościowych, czy od pisania, czy myślenia o tym, to chyba nie miałam, odkąd zaczęłam pisać.
I nie miej, bo my na tym bardzo korzystamy, czytelniczki i czytelnicy. Bardzo ci dziękuję za to fantastyczne spotkanie. Karolina Winiarska, pisarka, mieszkająca w Rzeszowie, o Rzeszowie pisząca.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na kartach powieści.
Zdecydowanie. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia. Ślady Pegaza.